Świat się zmienia.
Iwona Damska, dobry wieczór. Ze mną jak zwykle we wtorek o tej porze dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór pani doktor.
Dobry wieczór państwu, witam w nowym roku.
Jakieś postanowienia noworoczne?
Tak, mam takie postanowienie, żeby po pierwsze kontynuować, to takie myślę a propos naszej rozmowy ważne, kontynuować uprawianie sportu 2-3 razy w tygodniu. Udawało mi się trochę w zeszłym roku, nie zawsze, więc stąd to słowo kontynuować, ale może z większym sukcesem.
Ale ja myślę, że pani doktor powinna być wzorem dla ludzi, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę ze sportem, bo o ile wiem, to pani bez przerwy coś robi na zewnątrz, na świeżym powietrzu,
bez
aktywnie.
Przesady. Raczej kończę rok z wyrzutami sumienia, że za mało, że nie do końca spełniły się postanowienia, ale dlatego myślę, że one nie mogą być takie zbyt ambitne i dobrze docenić też to, co wyszło. Czyli ja staram się biegać i bardzo lubię chodzić na hot jogę. To taka joga uprawiana w wysokiej temperaturze, więc 2 razy w tygodniu to jestem zadowolona, czyli raz jeden, raz drugi sport się uda uprawiać, a 3 to jest świetnie.
Ale rozumiem, że pani to po prostu lubi. To nie jest jakiś przymus zewnętrzny.
Biegać niezbyt lubię.
Czyli to
ale
dla
lubię
kondycji?
Lubię ten czas po i uważam to za mniej takie, najmniej wysiłkowe. Mieszkamy nad morzem. Bardzo łatwo się tam dostać i wtedy od razu robi się fajnie.
Ale nie ma wymówek. Nie?
Mamy tak, ale wybrać się jest ciężko.
Teren do biegania i warunki do rekreacji znakomite, więc tutaj wymówki, że pogoda nie ta, że but ciśnie i tak dalej, że daleko, odpada. Okej, ale jak to się w ogóle dzieje z nami Polakami? Czy my jesteśmy ludźmi, którzy lubią postanawiać, dotrzymujemy tych postanowień, co nas ewentualnie ogranicza?
Takie badania różnic międzykulturowych, które właśnie przychodzą mi na myśl, które mówią o krótko bądź długofalowej orientacji w patrzeniu na przyszłość, no czyli taka cecha kulturowa. Na pewno my się między sobą Polakami mocno i Polkami różnimy, ale stawiają nas w grupie krajów, kultur bardzo krótko myślących. Czyli pewnie łatwo nam robić postanowienia, ale już gorzej z dotrzymywaniem. W porównaniu do innych kultur, jaką na przykład jest kultura chińska, przeciętnie Chińczyk czy Chinka czują się dobrze, jeżeli na przykład mają oszczędności na 20 lat odłożone i to jest takim celem, a my jesteśmy jednym z krajów, przynajmniej w Europie, który najmniej oszczędza. Może nie kraju, ale obywatelami mało oszczędzającymi. I oczywiście za tym stoją różnego rodzaju historyczne i społeczne przyczyny, ale gdzieś jest to też głęboko zakorzenione pewnie w naszej kulturze czy w naszych nawykach, że to, co się dzieje teraz, jest na nas bardzo ważne. Lubimy przyglądać się przeszłości i ją rozpamiętywać, a takie plany na przyszłość ciężko nam przychodzą. Wiąże się to też z tym, że niezbyt lubimy jako Polacy i Polki zmiany, wręcz brzdzimy się nimi, porównując z innymi krajami, to nie jest to coś, co nas ekscytuje, że może być inaczej. No a postanowienia, no to trochę połączenie, prawda, tego myślenia długofalowego, stawiania sobie takich celów, gdzie chcę być za rok, za 2 i stąd ten 1 stycznia może być dobrym początkiem, no i przeżywania zmiany, no jak jej nie lubimy, no to pewnie samo wypełnianie dzisiaj tyle różnego rodzaju aplikacji czy notesów, kalendarzy, gdzie te postanowienia można zapisać, pięknie wyglądają, a potem trochę z nimi, tak jak u słynnej Bridget Jones, że raczej powodują bardzo powszechne u nas poczucie winy i wyrzuty sumienia.
No właśnie, czy na tle Europy są też jakieś kraje, które mogą być dla nas wzorcem? Pani bardzo często bada zachowania Skandynawów, czy również w tej materii, jak Skandynawowie sobie radzą, czy też postanawiają, czy są zdyscyplinowani?
O samych postanowieniach takich noworocznych akurat trudno mi powiedzieć. Myślę, że to gdzieś tam taki kultury popularnej jest po prostu widoczny trend, ale rzeczywiście bardziej są zdyscyplinowani, mniej wokół tego robią hałasu. Czyli może mniej chwalą się, co to oni postanowili, tylko po prostu robią swoje. Pewnie też zależy, w który sektor życia byśmy weszli. Przyglądając się takim zwyczajom spędzania czasu wolnego czy uprawiania sportu, to rzeczywiście Polakom imponuje to, że w każdym wieku Norwegowie czy Norweżki wychodzą na dwór na rower, biegają niezależnie od pogody. O tym już mówiłyśmy w którejś z audycji. Taka presja to czasem ma dobry wpływ na nas, bo niektórzy Polacy i Polki mówili, że czują się tym zdopingowani, że cieszą się, że mają na to czas, że jest to relatywnie tanie w Norwegii w porównaniu do zarobków. Dużo jest takich przestrzeni bezpłatnych do tego, żeby sport uprawiać. A inni właśnie wybierają to jako taką granicę, znacznik, no ale ja Norwegiem czy Norweżką nie jestem i nie muszę tego robić i nie będę na siłę sportu uprawiać.
My bardzo często też mamy taką niestety tendencję do narzekania, tak? Chcemy sobie coś postanowić, ale natychmiast znajdujemy argumenty kontra i narzekamy, że właśnie albo tu ciągle pada w tej Polsce, jest ślisko, nie mogę wyjść, pobiegałbym, ale poszedłbym na rower, ale.
Tak, my często przywykliśmy po pierwsze do takiego przypisywania faktom zewnętrznym odpowiedzialności za nasze porażki, to bardzo łatwo nam wychodzi. W socjologii nazywa się to takim błędem atrybucji, czyli że jeżeli coś mi wyjdzie, to jest moja zasługa, a jak nie, to świetnie widać, jak oglądamy sportowców, prawda? Kiedy utożsamiamy się z nimi, no wtedy, gdy wygrywają i wtedy uważamy, że to nasz wspólny sukces, a gdy jest porażka, to już oni przegrali i jeszcze do tego winna jest pogoda, czy trener, czy złe przygotowanie, więc to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to, że rzeczywiście w komunikacji taką funkcję rozmowy, która odbywa się w jakimś sensie bez celu, jakby jest celem rozmowy jest rozmowa sama w sobie, czyli interakcja, komunikacja między ludźmi, tak zwana funkcja fatyczna, ona u nas jest mocno nacechowana tym, żeby nie chwalić się, żeby nie pokazywać, że jest tak świetnie, to pewnie też mocno osadzone jest w ostatnich 200 latach naszej historii, czy może nawet wcześniej, że lepiej się nie wychylać, nie chwalić, bo może się to na nas zemścić i w związku z tym bardzo często, gdy ktoś nam powie komplement lub nas pochwali, to gdzieś uciekamy wzrokiem i staramy się uważać, że wcale tak nie było, że to nie nasza zasługa, czyli taka skromność, no pewnie przez przedstawicieli innych kultur uważana za gdzieś tam fałszywą, no bo jak się chwali za coś, co jest faktem, czy ktoś chciał wyrazić taką opinię, no to może bardziej należy się podziękowanie niż uciekanie od takiej rozmowy, ale rzeczywiście i sami mi o sobie, inni o nas mówią, że bardzo dużo się tu narzeka, że zawsze znajdziemy dziurę w całym i pewnie pozwala to nam może w jakiś sposób wyładować emocje, ale z drugiej strony myślę, że dosyć mocno wpływa na takie obniżenie poczucia satysfakcji i własnej wartości.
No właśnie to poczucie własnej wartości chyba tutaj też jest przyczyną, dla której my nie mówimy o sobie dobrze. Może to też powinno być postanowieniem, no właśnie, że zacznę mówić o sobie dobrze, ale też zgodnie z tym, jaka faktycznie jest wymierna wartość tego, co robię, z osiągnięciami, tak, porównując to. Bo mówić o sobie dobrze, a nie robić nic, to też nie o to chodzi, nie w tym kierunku.
Tak, albo z drugiej strony też fajne postanowienie, bo z samym sobą może być trudniej. Myślę, że może lepiej zacząć od tego, żeby umieć przyjąć komplement i umieć podziękować, czy być wdzięcznym za taką pozytywną, konstruktywną informację zwrotną, bo ona wtedy ponownie może do nas dotrzeć, jeżeli ktoś zostanie nagrodzony, że podjął taki wysiłek, przełamał taką barierę tego, że to w Polsce trudne i że tak się nie robi. No a druga rzecz, żeby ze swojej strony dostrzegać to, że innym na przykład postanowienia wychodzą, żeby ich pochwalić, żeby im podziękować, że są wzorem, a nie żeby budziło to w nas znowu takie poczucie, jemu wychodzi, a mi nie.
Czyli zazdrość.
Tak, i znowu jestem na to zła.
Patrzymy na to nie, że nas to motywuje, okej, on zrobił, ja mogę, tylko kurczę, on to zrobił, ale on ma takie i takie wady, więc szukamy tutaj już rzeczywiście negatywnych cech u tej osoby, do której się porównujemy, żeby sobie ten dysonans poznawczy jakoś zredukować. Tak,
ale zobaczmy, że to bardzo takie w sumie egocentryczne, bo cały czas myślimy o sobie, nie? W takich porównaniach.
Pani doktor, a czy my coś konkretnego postanawiamy? Czy też są tutaj jakieś dane statystyczne? Co najczęściej obiecują sobie Polacy na ten nowy rok? Że z czym zrobią porządek w życiu? Co zmienią?
No tu trochę tak przejrzałam mediów i stron internetowych, żeby wiedzieć, jak odpowiedzieć na takie pytanie. Myślę, że sport gdzieś tam jest, czy w ogóle dieta, czy figura wchodzi zawsze w grupę postanowień noworocznych. No, po drugie na pewno rzucenie różnego rodzaju, czy ograniczenie różnego rodzaju używek. Po trzecie, gdy jakieś przełomowe daty, 30, 40, 50 nas czekają w przyszłym roku, no to też to takie cezury, żeby jakąś podróż odbyć, której się nie odbyło, albo którą odsuwa się zawsze na potem. Może niektóre osoby o jakiejś zmianie zawodowej myślą, może o zmianie takiej rozwojowej, czyli planują jakąś edukację, ale to ten 1 stycznia sam w sobie chyba aż tak dużych zmian nie wyzwala. Raczej są one związane z zaprzestaniem lub rozpoczynaniem rytuałów, a myślę, że te takie cezury wiekowe
ważniejsze są dla nas.
Są dla nas ważniejsze.
Pani doktor, a kiedy przychodzi taki moment, że my się rozluźniamy trochę, innymi słowy, do którego momentu my jesteśmy w stanie te postanowienia wypełniać, a w którym momencie przychodzi czas, że a nie, dzisiaj nie pójdę poćwiczyć na siłownię, albo dzisiaj zapalę tego jednego papieroska, albo zjem te dwie czekoladki więcej.
No Amerykanie to nawet jakoś policzyli, amerykańscy naukowcy słynni. Teraz dokładnie nie pamiętam, kiedy ten przypada, ten taki...
Kryzys, tak?
Kryzys. Blue Monday chyba to się nazywa, czyli taki gdzieś to są okolice końca karnawału, chyba połowy lutego mniej więcej. Jak chętni Państwo są wśród słuchaczy i słuchaczek, to proszę sprawdzić, albo wrócimy do tego tematu w lutym, ale rzeczywiście po kilku tygodniach no tego, gdy nam gdzieś tam nie wychodzi, bo zwróćmy uwagę, że ten czas noworoczny to właśnie ten karnawał, też czas zabawy i cieszenia się tym, że dzień coraz dłuższy, więc to sprzyja temu, żeby no, łamać te postanowienia. I raz, dwa, jak się złamie, a jeszcze się wraca do tych postanowień, to może nieźle, ale potem po jakimś czasie taka frustracja pewnie przychodzi. I co dalej? Czekać do nowego roku? Czy zacząć od poniedziałku? Czy jak sobie z tym poradzić?
Albo do środy popielcowej, bo to też jest taka cezura, prawda? Że w środę popielcową my sobie coś zaczynamy postanawiać.
Tak, tak? No tu ten rytm religijny
jest bardzo ważny.
Kiedyś dużo bardziej wpływał na to, że regulował nasze diety, czy nasze szaleństwa, czy nasze popełnianie jakimś tam błędów codziennych. Natomiast dzisiaj sami czujemy, że to od nas bardziej zależy i możemy sobie sami tym sterować. Dużo mniej Polacy poszczą, czy w czasie Adwentu, czy w czasie Wielkiego Postu. Dużo mniej przestrzegają różnych takich dni zaliczanych jako te, gdzie trzeba ograniczyć
na przykład mięso w piątek, tak?
Na
to już zupełnie prawie
tak, to też
zostało zaniechane, tak, przez wiele osób.
W tych zwyczajach i w związku z tym, jak nie ma takich odgórnych wskazówek, no nie ma tej presji, że ktoś na nas patrzy i nas ocenia, no to sami jesteśmy tylko dla siebie takim pilnowaczem postanowienia. To przecież bardzo trudne.
Kiedyś taki kanadyjski, nieżyjący już słynny psycholog napisał książkę 7 nawyków skutecznego działania, Covey. Nie pamiętam w tej chwili niestety imienia, która była bestsellerem i do tej pory jest. Książka się świetnie sprzedawała i on tam podsuwa, w jaki sposób faktycznie coś sobie postanowić i potem wykonywać to nawykowo. I słowo nawykowo w tym wypadku ma znaczenie pozytywne. Bo to się da, tak? A też trzeba chyba sobie przyzwolić na to, że popełniamy błędy i że może nam się nie udać, że możemy mieć słabsze dni, to nie znaczy, że jesteśmy jakoś zupełnie do niczego.
Tak, no i warto też patrzeć w takiej perspektywie roku. Mi na przykład taka moja autorska technika pomaga dosyć, że właśnie nie tylko patrzę do przodu, co w przyszłym roku, tylko na koniec roku patrzę sobie, które rzeczy są na plus w porównaniu do tego poprzedniego. No i oby jedna, a jak dwie, to już świetnie takie były, czego też i Państwu życzę. Myślę, że patrzenie do tyłu na to, które postanowienia spełniliśmy, nawet jak to nie do końca były takie napisane na kartce tego 31 grudnia, no to przynajmniej coś, co pozwala nam być siebie dumnymi i cieszyć się, że ten rok nie był zmarnowany.
Czyli korzystać z tak zwanej psychologii pozytywnej, bo jest teraz taki nowy nurt, stosunkowo tak nowy, także to jest bardzo ważne i to bardzo mocno motywuje, tak? Udało mi się patrzeć na plusy faktycznie. Podobno nam się te ścieżki też w mózgu zmieniają i wytwarzają się nowe synapsy i człowiek zupełnie inaczej podchodzi do świata, do siebie, a także do postanowień.
Tak, szczególnie, że mamy takie kulturowe obciążenie, że trudno nam to zauważać, to może to po prostu ćwiczmy.
Tak jest, to zadanie na ten 2019 rok. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję Państwu bardzo i oby za rok przynajmniej dwa postanowienia wydawały się tymi, które udało nam się zrealizować.
Dołączam się do tych życzeń. Iwona Dębska i zapraszamy za tydzień.
Świat się zmienia.